Rozmowy na schodach, czyli znane postacie o nieznanych historiach. Nie interesuje mnie przeszłość. Jej życie jest tak kolorowe i zaskakujące jak włosy i makijaże, którymi manifestuje swoją wolność. Po lekcję filozofii codziennej z Krystyną Mazurówną warto się wybrać choćby i do Paryża. Krystyna Mazurówna, tancerka i choreografka z bodaj najbarwniejszym życiorysem zawodowym w Polsce. Za odegrane role i tworzone spektakle zdobywała najwyższe wyróżnienia, zaś po manifestowaniu postawy wobec władzy w 1968 roku wyjechała na stałe do Paryża, gdzie kontynuowała karierę tancerki. Miała między innymi swój zespół taneczny, główne role w rewi u słynnej Josephine Baker, była solistką w Casino de Paris. W Polsce była jurorką w popularnych programach tanecznych. Jest w trakcie pisania 6. książki, a w Paryżu można dostać wino Bordeaux sygnowane jej nazwiskiem – Le Chevalier Mazurówna. Made in. Ja jestem chłopak z Mazur, a ty? Krystyna Mazurówna. A ja dziewczyna ze Lwowa. Nie z Mazur, ale za to Mazurówna. Masz jakieś mazurskie wspomnienia? Na Mazurach mieszka mój fan, który 3 lata temu nawiązał ze mną bardzo ścisłą korespondencję. I werbalną, i duchową. Świetnie się rozumiemy i jesteśmy przyjaciółmi. Jest między nami minimalna różnica w wieku, bo jest ode mnie 64 lata młodszy. Ale doszliśmy do wniosku, że to żadna przeszkoda. Dlatego do Mazur mam czuły stosunek i w tym roku pojawię się tam na wakacjach. Poza tym Mazury są najpiękniejszą dzielnicą Polski. Cudowna dzikość, aczkolwiek cywilizowana. Jak rodzi się korespondencja przy takiej minimalnej różnicy wieku? Ta znajomość zaczęła się, kiedy jako uczeń przystąpił z kolegą do ogólnopolskiego konkursu na zrobienie materiału wideo o polskim uczonym z Kresów. A tak się składa, że mój tatuś, profesor Stanisław Mazur, wcale na Mazurach nie mieszkał, tylko we Lwowie, gdzie był jednym z 4 twórców tzw. Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Zrobili film, do którego zresztą udzieliłam im wywiadu, no i zdobyli 1. nagrodę. Więc kiedy wręczano im ją w Warszawie, ja pojawiłam się tam znienacka. Mało tego, udało mi się zabrać głos ze sceny, z której zakomunikowałam, że oprócz regulaminowej nagrody, ja dodaję swoją. Zapraszam zwycięzców na kilka dni do Paryża. Po umówieniu terminu przyleciałam po nich do Warszawy, a zwiedzanie miasta zaczęliśmy od występu kabaretowego w słynnym Moulin Rouge. Ostatniego dnia przed wylotem jeden z nich, za kieszonkowe, które miał, kupił mi wielki bukiet kwiatów. Bardzo mnie to ujęło. I tak zaczęła się korespondencja i znajomość, której pokłosiem był też zorganizowany dla mnie wieczór literacki w Ełku. Istnieją dla ciebie ramy takie jak wiek, metryczka? Nie, uważam się za młodą kobietę. Bo co to jest mieć dopiero 83 lata? Mam ciągle niespożytą radość życia, uwielbiam przygody i podróże. Nawiązując do taty i rodowego nazwiska, twoje brzmi po staropolsku, Mazurówna. Już w szkole mówiło się tak do dziewczynek, więc ja byłam Mazurówną. Kiedy jako 18-latka zaczęłam tańczyć w Teatrze Wielkim w Warszawie, tam też zwracano się do nas Glinkówna, Selmówna, Bitnerówna, Mazurówna. Teraz nie ma już tego zwyczaju, ale artystycznie zostałam jako Mazurówna i tak jest oficjalnie we wszystkich moich dokumentach, również francuskich. Żaden facet po drodze nie zmienił ci nazwiska? Przecież tylu ich było. Wielu próbowało, a żadnemu się nie udało. Podarowałaś mi kiedyś swoją książkę Ach ci faceci. Wszyscy, których spotkałaś na swojej drodze i z którymi współpracowałaś zawodowo, czy też byłaś związana prywatnie, mieli jeden wspólny mianownik. Intelektualiści, ikony ze świata kultury. Że miałam dobry gust? Fakt. To byli intelektualiści albo przynajmniej ludzie szalenie inteligentni. Znajdowałam się przy nich czy to życiowo, czy zawodowo, bo właśnie mi imponowali. Tego nauczył mnie tata, że największą wartością faceta jest jego mózg, więc mi naprawdę jest wszystko jedno, czy poznam małego bruneta, czy wysokiego blondyna, garbatego, z dużym nosem, czy bez nosa, bo nie jest to najważniejsze. Fascynują mnie ludzie, którzy mają cechę absolutnie najważniejszą – inteligencję. Więc może dlatego właśnie przy nich padam na kolana. Kiedyś jako 18-latka wpadłam zupełnie przypadkiem na przyjęcie literackie, na którym spotkałam Zygmunta Kałużyńskiego. Powiedział mi, że w tym kraju jest 3 mężczyzn, którzy się liczą. Teplic, Mrożek i Kisielewski. Więc natychmiast poznałam Teplica i zakochaliśmy się w sobie. Krzysztof to była czysta inteligencja. Potem z Mrożkiem, z którym mieszkaliśmy w jednej kamienicy, mieliśmy długi romans, choć z przerwami, bo międzynarodowy. Ten z kolei też oszołomił mnie swoją inteligencją. No i trzeci wspomniany, Kisielewski. Tylko potem uświadomiłam sobie, że Zyziu mówił o starym Kisielu, a ja wzięłam się za młodego. Ale też był wyjątkowym człowiekiem. Więc jak już tych trzech z trzech liczących się przerobiłam, że tak nieelegancko określę, to wyjechałam z Polski do Paryża. O postaciach, które znałaś, czytam z nieukrywaną zazdrością, bo to panteon polskiej kultury. Być u boku tych wybitnych ludzi – bezcenne. Owszem, byłam niewątpliwie uprzywilejowana, bo wtedy w Warszawie zawiązała się mała grupka najlepszych ludzi kultury, spotykająca się zwykle w Spatifie. I z tymi literatami i filmowcami siedziałam przy stoliku. Komeda, Trzaskowski czy Kurylewicz przychodzili do mnie na próby baletu, który robiłam do ich muzyki. To było wspaniałe, ale to już przeszłość. Nie chciałabym wrócić do niczego, bo mnie ciekawi jutro. Interesuje mnie tylko przyszłość. Ty chciałbyś się przenieść w tamte czasy, a ja do Nowego Jorku w 2040 roku. Co cię kręci w Nowym Jorku? Że kiedy idzie ulicą facet w garniturze i jaktówką, a obok transwestyta w różowym stroju kąpielowym i złotym sztucznym futrze, to obaj są na miejscu. To jest multiakceptacja i to jest moje miejsce. A spoglądasz czasem refleksyjnym okiem na takie miasta jak Paryż, w którym mieszkasz od 53 lat? Że te słynące z pewnych skojarzeń miejsca nieodwracalnie pozmieniały swój klimat? Nigdy. Trzeba akceptować zmiany, bo one są tak logiczne jak samo życie. W Paryżu jest mieszanina nacji i kultur. Uwielbiam moich sąsiadów Turków, Ukraińców, Czechów, knajpy prowadzone przez Arabów. Ja to kocham, bo taka jest przyszłość świata. Dlatego mieszkam w dzielnicy tak popularnej i barwnej, bo czuję się w niej jak przysłowiowa świnia w mule. Jestem w swoim żywiole. Co wedle twojego kodeksu życiowego jest najważniejsze? Poznawać ciekawych ludzi. A kalkuluje się być w życiu brutalnie szczerym? To twoja cecha. Na pewno nie opłaca się mówić nie to, o czym się myśli. Twój bilans szczerości wyszedł na plus? Tak, bo jest się wiernym sobie. To wartość nadrzędna. Nie muszę się siebie wstydzić przy codziennym malowaniu przed lustrem. A co mają wyrażać twoje kolorowe włosy? Pełną wolność. Podejrzewam, że jako osiemnastolatka pierwsza miałam w Polsce zielone włosy. Pamiętam, że jak byłam u fryzjerki, to pytałam jej, jakie ma najodważniejsze kolory. Powiedziała, że ma jedynie płukanki lekko różowe i lekko niebieskawe dla siwych pań. I jeszcze, że przysłali też próbkę zielonej farby. Ale kto by chciał zielone włosy? Więc wrzasnęłam od razu, że ja! Zobaczył mnie w nich czołowy intelektualista polski Krzysztof Teodor Teplitz. I tak go tymi włosami ujęłam, że wykonał mi synka. Teraz mam akurat czerwone, ale niedawno miałam w biało-czarne paski, a jeszcze wcześniej pół głowy białej i pół czarnej. Więc jak czuję potrzebę, to zmieniam te kolory. Może ze względów ideologicznych zrobię sobie żółto-niebieskie. Ty masz poczucie, że złapałaś wszystkie okazje życiowe? Nie ma okazji. Ja je po prostu stwarzam. Jak się pytają mnie o moje marzenia, to ja szybko odpowiadam, że nie mam ich ani pół. Mam za to mnóstwo planów, które realizuję i to mi sprawia przyjemność. Na jutro zaprosiłam wszystkie wnuki na sushi, bo wiem, że je uwielbiają. I to jest mój mikroplan. Jak miałam duży plan, czyli mieć trochę mieszkań w Paryżu, to finalnie kupiłam ich prawie 20. A zarobiłam na nie nie jako gwiazda tańca, bo wtedy starczało mi od pierwszego do pierwszego, ale wykonując 10 zawodów jednocześnie przez lata, zaczynając po 50. I to jest udowadnianie sobie, że można osiągnąć wszystko. No właśnie, kiedy zakończyłaś karierę, pracowałaś jako bileterka i kasjerka w kinie, barmanka w kasynie, ekspedientka, kelnerka, szatniarka, a nawet w informacji w metrze. Byłaś rozpoznawana wtedy przez bywalców, którzy podziwiali cię wcześniej na scenach? Tak, głównie przez Polaków, którzy dopytywali, czy nie czuję się poniżona, że stoję za ladą. Więc mówiłam, że wręcz wywyższona, bo mam tu taki podest pod nogami. Człowiek może się zhańbić swoim postępowaniem, ale żadna praca nie zhańbi człowieka. Ile razy mówiłaś sobie, biorę życie za rogi? Ja tego tak nie formułowałam, ale absolutnie brałam je. W życiu można wszystko. Każdy człowiek tyle ma, na ile ma odwagi. Ja nie uznaję w życiu słów, że czegoś nie można. Najgorsze jest stawianie sobie granic. Od początku życia zawodowego nie chciałam być 32 z kolei łabędziem w balecie, dlatego musiałam znaleźć w sobie motywację i odwagę. Od 8 lat uczestniczę w przeróżnych pokazach mody, bo kiedy miałam 75 lat, powiedziałam sobie, a dlaczego modelki muszą być tylko młode, wysokie i zgrabne? Mam więc za sobą kilka pokazów z kreatorami mody, nie tylko w Paryżu, w Warszawie czy w Szwecji. Kiedy modelki zaprezentują już kolekcję, wychodzę w kreacji ja. Mała, stara i pękata, ale jakże zadowolona z życia. I tańczy, co zawsze udziela się publiczności, bo widać to po entuzjastycznych brawach. Rozmawiał Rafał Radzymiński. Czytała Wiola Zalewska.